Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w studio. Witam naszych gości. Pan poseł Krzysztof Tchórzewski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz pan poseł Jerzy Schmidt, przewodniczący Sejmowej Podkomisji Stałej do Spraw Transportu Drogowego i Drogownictwa.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. A skoro eksperci od infrastruktury, to infrastruktura i transport kolejowy, aktualne zagrożenia wynikające z obecnej polityki rządu, to temat naszych rozmów niedokończonych. I może na początku pytanie o te obietnice, które rząd składał, gdy zaczął pobierać haracz od Lasów Państwowych. 800 milionów w ubiegłym roku, 800 milionów w tym roku, później kolejne 2%. Czy wiemy, na co te 800 milionów, na które drogi konkretnie zostały przeznaczone? Bo pamiętamy zapowiedzi rządu, które mówiły o tym, że właśnie z tych pieniędzy będzie jakby taka rekompensata dla tych samorządów, gmin, które mają drogi zniszczone na skutek transportu drewna z lasu. Czy rząd jest w stanie wskazać, na co te pieniądze poszły, czy one poszły tak do wspólnego worka i nie wiadomo w sumie na co i po co?
No, żeby wprowadzić to opodatkowanie lasów państwowych, trzeba było zmiany prawnej. Tu musiała być zmiana ustawy o lasach państwowych i możliwość opodatkowania, właściwie opodatkowania, bo to trudno nazwać inaczej, jeśli chodzi o lasy podatkowe, bo to wypłaty z rezerw przedsiębiorstwa, te pieniądze są wpłacane do budżetu. No i ustalenie, no, kolanem przepchnięcie w Sejmie tej ustawy, żeby te 800 milionów złotych trafiło na potrzeby budżetowe, ale jednak w ustawie zostało to wyraźnie zapisane, że będą to pieniądze przeznaczone na dołożenie do tej części rządowej, czyli 800 milionów złotych, które z lasów państwowych miały być skierowane na drogi samorządowe. To konkretnie chodzi o drogi samorządu powiatowego, gminnego, na dopłatę do tych dróg. I dodatkowo jeszcze poza tymi pieniędzmi miało być 200 milionów złotych z budżetu, czyli miliard złotych na wsparcie samorządów. Stało się jednak inaczej. Te pieniądze w części tylko trafiły na drogi samorządowe, a w części zginęły w ogólnych przychodach budżetu. Także nawet minister finansów, pytany w Senacie o to, dokładnie na co zostały przekazane pieniądze zabrane lasom państwowym, pochodzące z opodatkowania lasów państwowych, może w ten sposób, nie był w stanie odpowiedzieć, bo część tych pieniędzy poszła na inne cele. I można to podsumować chyba w ten sposób, że została złamana ustawa, bo ustawa wyraźnie nie upoważniała ministra finansów ani rządu do tego, żeby z tymi pieniędzmi były robione inne przedsięwzięcia za te pieniądze, żeby były kierowane na coś innego. Tymczasem, jak widać, nie tylko w tej sprawie, nie tylko w wielu innych sprawach, tutaj nawet z prawem rząd się nie liczy. Zresztą przecież ostatnie dni uchwalana w Sejmie ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego też została z wyraźnym złamaniem prawa uchwalona, dlatego że nie poddana była wcześniej konsultacjom społecznym. Tymczasem konstytucja wyraźnie wymaga, żeby przepisy prawa, zanim rząd je skieruje do parlamentu, były poddawane konsultacjom społecznym. Tutaj nie tylko, że ustawa została wprowadzona właściwie tak na siłę, to jeszcze dodatkowo jest nieprzestrzegana.
A dlaczego
rząd się z tym nie liczy i uważa, tak się zachowuje w tej chwili rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jak dyktator na tronie, uważając, że będzie w nieskończoność panował i nikt go z tego nie rozliczy, no bo przecież to jest łamanie ewidentne prawa. I nawet jak się mówi o tym, że w ramach wypowiedzi sejmowej, że jest prawo łamane, no to przyjmują to z uśmiechem.
Ale to pytanie w takim razie o pana prezydenta, który jest strażnikiem konstytucji, chociażby w kontekście lasów państwowych. Bardzo ciekawy artykuł w tygodniku W Sieci, gdzie Bronisław Komorowski według ustaleń Wikileaks miałby proponować odszkodowania za utracone mienie w wyniku tego, co zrobili Niemcy i Sowieci Żydom. I taka deklaracja miała paść w rozmowie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że ten scenariusz jakoś jest realizowany, a do tej pory odpowiedzi z Pałacu Prezydenta na ten temat nie słyszymy. Nie słyszymy także jakiegoś larum, że nie było konsultacji społecznych, o czym pan poseł powiedział. Dlaczego Bronisław Komorowski jest takim wielkim nieobecnym w tych sprawach?
Z tego, co mówią zbliżeni do pana prezydenta eksperci, to doradcy prezydenta i Platforma Obywatelska jako jego nośnik uważają, że im później on będzie uczestniczył w życiu publicznym, teraz w ramach kampanii wyborczej, tym łatwiej wygra. Takie jest przekonanie, więc właściwie on się z bardzo wielu rzeczy wycofał, to za niego załatwia rząd.
Czyli najlepiej, żeby nic nie robił i wtedy wygra, bo jak wtedy zacznie wygra, coś robić,
tak, to może przegrać. Tak. To może przegrać. No takie jest przekonanie w tej chwili. A wracając do tej obietnicy, no to była nawet, było to podobno połączone z wypowiedzią, że właściwie najłatwiej będzie poprzez lasy. To jest jedyne globalne mienie państwowe, które można bardzo łatwo przeznaczyć i za lasy, lasami uregulować te wszystkie oczekiwane należności. I ta wypowiedź prezydenta, która była związana właśnie z tymi naszymi stosunkami, z wizytą w Stanach Zjednoczonych, no została przyjęta z dużym zadowoleniem i z nadzieją, że tak będzie. No i te wszystkie zmiany ustawy o lasach państwowych, które dążyły do tego, żeby można było sprywatyzować lasy państwowe i właściwie zamiana ich w spółkę, gdzie państwo potem udziały w tej spółce może dowolnie przekazywać, sprzedawać i tak dalej. No na szczęście na razie nie udały się te przedsięwzięcia.
Choć trzeba je bacznie obserwować, bo pamiętam, że debata była bardzo późno. To też takie dosyć charakterystyczne zachowanie większości PO-PSL, że albo bardzo późno, albo bardzo w nocy tego typu ustawy gdzieś są procedowane i wrzucane w zasadzie, co tam było, związki partnerskie, tak? Jeszcze różne inne ustawy i w to jeszcze wepchnięto lasy, później przykryto sałatką poseł Pawłowicz, żeby, broń Boże, nikt na ten temat...
I to był najważniejszy hit dnia.
I też trzeba przypomnieć, że próba zmiany konstytucji właśnie ta dotycząca lasów też odbywała się już dobrze po północy. Było głosowanie, ale przedtem też cała debata też gdzieś tam się w okolicach bardzo późnych godzin wieczornych odbywała. Jeszcze wracając do dróg i do pieniędzy, które zostały odebrane lasom państwowym. Otóż od kilku lat funkcjonuje w Polsce program tak zwanych schetynówek, czyli pewien fundusz, którym dysponuje Ministerstwo Administracji, jest przekazany na modernizację dróg powiatowych i gminnych, tych rzeczywiście najbardziej zaniedbanych. Natomiast przy okazji zabrania lasom tych kilkuset milionów złotych zmieniono jednocześnie dysponenta tych środków dotyczących modernizacji dróg powiatowych. Przedtem było to Ministerstwo Administracji, które już miało wypracowany pewien model współpracy. Samorządy zgłaszały wnioski, były pewien schemat przyznawania tych pieniędzy, rozdziału. To już było, tak powiem, sprawdzone i już dopięte. Natomiast od tego roku będzie się tym zajmowała Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Znaczy pozornie jakby rozumna zmiana, tak? Gdyż to ministerstwo odpowiada za infrastrukturę. Niemniej jednak w tym wielkim ministerstwie, w którym jest i kolej, i drogi, i porty morskie, i żegluga śródlądowa, i lotnictwo, to myślę, że te drogi powiatowe będą gdzieś jakimś tam szarym marginesem, w którym też i kontrola społeczna będzie bardzo, bardzo znikoma.
W zeszłym roku Komisja Europejska opublikowała raport, w której ocenia jakość transportu drogowego w Polsce i okazuje się, że jest najgorsza ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Co się dzieje, że Komisja Europejska w ten sposób ocenia jakość transportu drogowego w Polsce, a kolejni ministrowie chwalą się, że jesteśmy już w średniej unijnej, że w zasadzie mamy tutaj jakieś Eldorado, że nie będę wspominał tej zielonej wyspy. Dlaczego, skąd ta rozbieżność w ocenie Komisji Europejskiej i, no i takim wizerunkowym opowiadaniu o cudach, które tu się w Polsce dzieją?
Pierwszy duży blok pieniędzy, który trafił do Polski 2007-2013, także było dużo pieniędzy przeznaczonych na drogi. Z tym, że inwestycje drogowe rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u właściwie kierował według uznania. To znaczy powstawał program budowy dróg krajowych, ale raczej on był kształtowany w taki sposób, że jego realizacja przebiegała i przebiega nadal według politycznego uznania. I teraz mamy sytuację taką, że mamy rok 2014 i mamy przygotowany nowy program 2014-23 budowy dróg krajowych i autostrad, czyli właściwie tu mówimy tylko o drogach krajowych. W tej chwili wszystko się skupia na drogach krajowych i międzynarodowych. Nie mówi się o tych bardzo ważnych drogach związanych z życiem Polaków. No ale mimo to, i otóż w tym programie, jeżeli on by był zrealizowany, tak jak został przygotowany, nie zamknie się żaden ciąg drogi. Nie będziemy mieli ani zakończonego A2, ani A1.
A1 i A2, tak.
I A2 też nie będzie, też nie będzie do granicy, od granicy wschodniej do granicy zachodniej przeprowadzone. Więc coś takie zadowalanie lokalnych społeczności, że gdzieś tam może za pośrednictwem jakiegoś lokalnego posła Platformy PSL-u zrobi się kawałek tej autostrady, no i będzie to jakieś lokalne osiągnięcie. A więc nie jest to planowa praca dla tego, żeby Polska się dźwigała gospodarczo i żeby się rozwijała, tylko takie zaspokajanie takich potrzeb skierowanych na efekt wyborczy. I teraz jeżeli to się w ten sposób odbywa, to trudno się dziwić, żeby te pieniądze wydane, a przecież na ten następny program teraz 2014-20 to będzie ponad 90 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze, które będą wydatkowane. Tamten wcześniejszy 120. Więc to są duże pieniądze, które powinny spowodować, że w Polsce będzie się dużo, dużo lepiej podróżowało i przewoziło towary. Tym bardziej, że polityka rządu jest ukierunkowana w tej chwili na to, że przenosi cały ciężar transportu na drogi. Bo jeżeli w 2006 roku mieliśmy 70,6% ładunków na drogach i 29,4%, trochę jakby zahaczam o ten nasz dzisiejszy temat, to 2013 rok jest to sytuacja taka, że 81% na drogach, 19% na kolei. A więc przeniesienie, jeżeli dodamy do tego, że globalna masa przewieziona w 2006 roku była około 800 milionów ton, a 2013 rok około 1 300 milionów ton, czyli nam tu przybyło około ponad 400 milionów ton ładunków w tej chwili wytwarzanych, czyli ogólny potencjał Polski w tych latach wzrósł. To jednocześnie nie tylko transport drogowy przejął nowe pojawiające się ładunki, ten przyrost produkcji, ale jeszcze zabrał znacząco część ładunków, to ja mówię o samych przewozach towarowych, z dróg, z kolei na drogi. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kolejowe przewozy razem na poziomie 2006 roku to było 290 milionów ton, i mamy teraz rok 2014, to będzie około 230 milionów ton. I niby dla uzyskania lepszego efektu sprywatyzowane cargo. I co mamy? Konflikty w spółce, zmniejszenie zatrudnienia, zwijanie potencjału firmy. I teraz, jeżeli tak na to popatrzymy, to wiadomo, że jeżeli nie mamy tak rozbudowanej sieci dróg jak w krajach zachodnich, a nie mamy, jeżeli ta budowa, która jest, idzie chaotycznie i właściwie nie zamyka ciągów krajowych, nie ma, że tak powiem, w odpowiednim stopniu remontowanych, naprawianych, modernizowanych dróg wojewódzkich, które wojewódzkie drogi zamykają sieć dróg krajowych, a więc tworzą jakby ten kompleks przewozu, dowozu towarów. I w tym wszystkim pojawi nam się potencjał zaradności ludzi. Polski transport drogowy, który króluje na drogach Europy, którego Niemcy w tej chwili chcą spędzić ze swoich dróg poprzez odpowiednią stawkę godzinową, o której słyszymy, jak rząd nieudolnie próbuje coś
właśnie
z tym zrobić.
I my mamy
w tym momencie około, zbliżamy się do 200 tysięcy ciężarówek o wyporności, o możliwości przewozu ponad 12 ton towaru. Dla polskich potrzeb nam potrzeba 30, 35, 40 tysięcy tych ciężarówek. Czyli ten transport drogowy generuje nam dodatni przychód. Jest to coś, co udało nam się kiedyś właśnie kiedy uczestniczyliśmy w rządzeniu, odpowiednio wypromować i wyposażyć w odpowiednie instrumenty prawne. I ci ludzie po prostu sobie wyśmienicie radzą, mając niezłe uprzeczynowanie prawne i radzą sobie w Europie. I teraz ten transport w znacznej części musi przejeżdżać przez Polskę. Nawet mimo embarga, to handel Europy z Rosją znacząco trwa, bo tak naprawdę to główne embargo jest skierowane na Polskę. Polska się przed tym nie broni, a wiele państw europejskich, biorąc pod uwagę przewozy ładunków przez Polskę, całkiem nieźle sobie z Rosją handluje. Więc patrząc z takiego punktu widzenia, ta polityka w ogóle się nie zazębia. Unia Europejska mówi, że dbajmy o kolej. I pierwsze wytyczne Unii Europejskiej z 2007 roku były 40% środków finansowych wydawanych przez państwo na kolej, 60% na drogi. Od roku 2014 obowiązują wytyczne 50/50. Tymczasem Polska w ciągu tych 7 lat ani razu nie przekroczyła 20% wydatków na kolej. I co ciekawsze, ojcze redaktorze, otóż rząd, jak trzeba dać środki dla potrzeb górnictwa, to mówi, że Unia nie zezwala. Ale jeżeli trzeba sobie radzić z drogami, to nie zwraca uwagi na to, że Unia nie zezwala. Daje 20% na kolej i jeszcze pani Bieńkowska pisze pismo w 2012 roku do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przeniesienie 1,2 mld z kolei na drogi, żeby to zeszło nawet do 15%. Mimo ostrzeżeń, że tak się nie może stać, twardo czeka, nie realizuje robót kolejowych. No i oczywiście po półtora roku Unia Europejska nie zezwala. No i teraz się okaże prawdopodobnie, że kilka miliardów złotych Polska straci.
Panie pośle?
Tak, myślę, że powinniśmy też jeszcze trochę szczegółów należy się telewidzom, przede wszystkim na temat programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. To jest bardzo istotny dokument, dlatego że no, on określi zadania w budownictwie dróg, w modernizacji, no, w dającej się przewidzieć perspektywie. Rok 2023 to jest 8 lat, tak? A więc to jest też ten budżet unijny, ale oprócz tego jeszcze są, no, jest to naprawdę ogromny czas, jeżeli spojrzymy, ile można w tym czasie zrobić. I w nawiązaniu do słów, które powiedział ksiądz o raporcie Unii Europejskiej. Otóż Unia jednym z podstawowych kryteriów, którym bada stan infrastruktury drogowej, to jest spójność komunikacyjna, czyli możliwość bezpiecznego, szybkiego, racjonalnego przemieszczania się między poszczególnymi częściami kraju, ale też i dowiązanie do sieci europejskich, tak, żeby ta spójność komunikacyjna była nie tylko w obrębie danego kraju, ale też w obrębie całej Europy. No i niestety pod tym względem wyglądamy fatalnie. Pan poseł Tchórzewski już o tym mówił. Wielokrotnie mówiliśmy na ten temat w czasie obrad Komisji Infrastruktury. Pan poseł Andrzej Adamczyk o tym mówił wielokrotnie. Chociażby droga S7, ta, która łączy południe, jakby alternatywa do autostrady A1, która łączy Kraków przez Radom, potem do Warszawy i dalej przez Płońsk do Gdańska. Nadal w tej perspektywie ona ma nie być skończona. A więc jeżeli dotamy do tego jeszcze, że autostrada A1 również na odcinku między Częstochowem a Piotrkowem ma nie być ukończona, no to oznacza, że praktycznie...
No to dziwne, że te środki zostały przerzucone zupełnie.
No więc, natomiast jaka droga będzie skończona i jakby troszeczkę nawet ponad normatyw? Otóż droga S6, która z kolei łączy Gdańsk i potem można powiedzieć też i Kaliningrad przez środkowe wybrzeże, czyli Koszalin, Szczecin i bezpośrednio wpina się do autostrady do Berlina. A więc te marzenie też swego czasu jeszcze niemieckie, żeby połączyć Berlin z Królewcem czy z Königsbergiem, będzie zrealizowane naszymi rękami za nasze pieniądze. Tak? Droga S19, ta, która z kolei jest taką osią komunikacyjną wschodniej Polski, która od Lublina od Rzeszowa, Rzeszów, Lublin, Białystok i potem wpina się do Republiki Litewskiej. No ta droga też ma nie być ukończona. To są postulaty, o których przez wiele lat samorządy mówią. Droga S16, idąca przez Podlasie i Warmię i Mazury, no, przy której ja mieszkam jako mieszkaniec Olsztyna, też ma nie być skończona. Jednocześnie mam taką wielką prośbę do wszystkich telewidzów. Otóż trwają jeszcze konsultacje. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do końca stycznia prowadzi konsultacje w tej sprawie i każdy może się wypowiedzieć. Na stronie Ministerstwa Infrastruktury jest strona, jest formularz konsultacyjny. Każdy może wejść, obojętnie czy to jest osoba prawna, czy to jest samorząd, czy to są osoby fizyczne, można wejść i można swoją opinię na ten temat wyrazić. I też wszystkich.
Ja mam przeświadczenie, że ludzie chyba już wiedzą, co z tą opinią robi władza.
Tak, ale ja zachęcam do tego naprawdę, dlatego że, no bo po prostu my też musimy się upominać. Powiem tak, w tym programie są naprawdę duże jeszcze możliwości finansowe. Oceniam, że jeszcze może sporo się tam inwestycji zmieścić i te społeczności, które będą walczyły, mają większe szanse i po prostu do takiej aktywności zachęcam, wbrew wszystkiemu nawet.
Śląsk pokazał, że jednak warto się upominać.
No właśnie, a jak panowie o tych rozmowach? Co panowie myślicie?
Mam ojciec na myśli górnictwo w tym momencie. Tak. No tutaj sprawa jest bardzo poważna. To znaczy, że w grę wchodzi w tej chwili finalizowanie tak naprawdę likwidacji tych istniejących jeszcze drobnych odznak bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego, że od kilku lat trwa ekspansja węgla rosyjskiego na Polskę. I jednocześnie w przyjętym w 2007 roku programie, którego uczestniczyłem w przygotowaniu, za zgodą zresztą środowisk górniczych i w uzgodnieniu ze związkami, no przyjęliśmy kierunek tego typu, że jeżeli w górnictwie prywatyzacja, to nie pieniądze do rządu, tylko poprzez powiększenie kapitału, a więc środki do górnictwa, w ten sposób omija się unijną formułę pomocy publicznej. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co zostało wygenerowane, a więc razem w górnictwie w tych latach ponad 4 miliardy złotych zysków pobranych od górnictwa przez państwo, z drugiej strony, jeżeli dodamy do tego jeszcze to, co wynika jakby z tego programu, to znaczy, że można było wygenerować środki wewnętrzne pozyskane z powiększenia kapitału i trzeba było budować nowe kopalnie. Było wiadomo, że zarówno w kompanii węglowej trzeba przynajmniej dwóch nowych kopalń, bo po prostu żywotność kopalń jest uzależniona od głębokości pokładów węgla i od możliwości długości chodników, żeby można ten węgiel wywieźć. Jeżeli doszło już do tego, że górnicy połowę czasu pracy przeznaczają, żeby dostać się do miejsca pracy, to wiemy wszyscy, że po prostu już tak nie może być. Ten węgiel na pewno nie będzie konkurencyjny. I w 2009 roku powinny się już rozpocząć budowy nowych kopalń dla kompanii węglowej. W 2010 roku powinno być budowanych przynajmniej jedna, dwie kopalnie nowe dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jeśli chodzi o węgiel koksujący. Tego wszystkiego nie zrobiono, a zabrano i w formie dywidend i zysku no pewno 6-7 miliardów złotych z górnictwa. I teraz jednocześnie Polska otworzyła swój rynek pod węgiel rosyjski, bo przecież to jest kraj pozaunijny i naszym obowiązkiem jest, że tak powiem, wolny rynek w ramach państw Unii Europejskiej, ale tutaj w każdej chwili można cło zastosować, tutaj można różnego typu instrumenty blokujące stosować. Tymczasem państwo przyzwoliło, żeby polskie elektrownie, żeby się cała sieć handlu rozbudowała tego węgla. No i dzisiaj mamy około 10 milionów ton węgla rosyjskiego sprzedawanego w Polsce, gdy tymczasem na hałdach leżą miliony ton, jak wiemy, węgla polskiego. I teraz, jeżeli popatrzymy na to w takiej formule, to jeżeli rząd zrealizuje ten zamiar, o którym mówi, bo nadal w ramach tych rozmów stara się tylko zadowolić środowiska pracownicze, ale nie robi nic, żeby przywrócić odpowiednie wielkość wydobycia, jeśli chodzi o węgiel kamienny w Polsce, a
czyli
to jest 50%.
Prowizorka.
To jest prowizorka. I teraz, jeżeli tak to odniesiemy i ten program będzie zrealizowany, to Polska będzie musiała już kupić od Rosjan nie 10 milionów ton węgla, tylko ze 25. A więc gdzieś 1/3 potrzeb polskiej energetyki. Do czego to doprowadza? My wydajemy prawie 5 miliardów złotych, żeby terminal w Świnoujściu wybudować, żeby mieć gaz, dostawy gazu skroplonego do Polski, żeby się uniezależniać w tej chwili, stwarzać sobie możliwość rezerwy, jeżeli coś złego by się stało na styku z dostawami z Rosji. Tymczasem z drugiej strony wolno ręko, rząd nic nie mówiąc, poddaje się i oddaje rynek węgla. No przecież to jest, biorąc pod uwagę ciągłe, przepraszam za wyrażenie, ale takie gadanie o bezpieczeństwie energetycznym i jednocześnie wszystko się robi, żeby nas podporządkować Rosji. To prawie tak jak polityka prowadzona przed zaborami. Jeszcze parę lat i jeszcze to nam wezmą i tamto inne rzeczy wezmą. Także to jest kwestia tego typu, że zrealizowanie tego programu to podporządkowanie naszej energetyki Rosjanom.
Ale dlaczego?
Czyli Rosjanie będą mogli zatrzymać dostawy węgla i wyłączyć prąd w Polsce. To do tego w tej chwili idzie.
A dlaczego tak się dzieje, że to wszystko jest w ten sposób realizowane? No bo pamiętamy te deklaracje składane chociażby górnikom przez Donalda Tuska przed wyborami europejskimi, tak, że węgiel to nasze czarne złoto, że tutaj zablokujemy wejście węgla rosyjskiego. No teraz Donald Tusk jest królem Europy. Według mediów mainstreamowych on może wszystko, to jest główny gracz. My ciągle słyszymy, jak Polska jest wytrawnym graczem w Europie. Tylko wszyscy nas tak wykiwają, że ja nie, po prostu nie pojmuję tego. Tak samo jak nie pojmuję, dlaczego ludzie zakładają sobie stryczek na głowę i krzyczą chwała Platformie Obywatelskiej. No bo na Śląsku, no przecież dokładnie to się dzieje.
No to chyba, no można to tłumaczyć na dwa sposoby, no albo głupota, albo zdrada. No bo w zasadzie trzeciego wytłumaczenia nie ma. No jeżeli, chociaż też jeszcze o dwa słowa o tej energetyce. Otóż oprócz tych wielkich elektrowni, które spalają węgiel, jest jeszcze energetyka miejska. Jest kilkaset elektrowni, ciepłowni, które zużywają po kilkadziesiąt tysięcy ton węgla rocznie, ale w sumie to się składa na kilka milionów ton węgla. I co się działo? Otóż na początku lat 2000 rozpoczął się proces skupowania tych małych, średnich, czasami nawet całkiem sporych ciepłowni przez takie dziwne firmy, jakieś fundusze inwestycyjne. One skupowały, te przeprowadzały tak zwaną restrukturyzację, która sprowadzała się do zwolnień. Następnie wprowadzały tam rosyjski węgiel, który już znajdował możliwości swojej ekspansji w Polsce. To też na to były, niestety przyzwalały samorządy, bo one no, chciały jak powiem, pozbywać się problemów, tak? No bo to trzeba zainwestować. Zawsze było tłumaczenie, że trzeba zainwestować w energetykę. No tak jak we wszystko trzeba zainwestować, tego się nie uniknie. No tak jak zawsze no, odbiorca musi ponieść ciężar inwestycji, no bo no, nie ma innej możliwości. Więc po co jeszcze ci pośrednicy, po co jeszcze te obce firmy, które weszły na ten rynek, powykupywały ciepłownie. Dzisiaj tak naprawdę znaczna część Polski i ceny są zależne od tych zupełnie obcych w Polsce przedsiębiorstw.
Jeszcze tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska kontroluje pomoc publiczną, żeby zachować pewną równowagę w konkurencji, ale Unia Europejska nie zabrania, żeby państwo było aktywnym uczestnikiem gospodarczym. We Francji 54% majątku narodowego jest państwowe. Główni producenci nawet samochodów, którymi jeździmy w Polsce, francuskich, są produkowane przez firmy państwowe i te firmy państwowe sobie całkiem dobrze radzą. Więc nie jest tak, że jak coś państwowe to jest złe. To jest kwestia specjalnie prowadzenia w kierunku złego zarządzania, bo jeszcze wrócę do tego górnictwa. Mówi się, że kompania węglowa doszła do tego stadium bankructwa, upadłości. Tymczasem, jeżeli my popatrzymy i w koszty tej dużej spółki, olbrzymiego przedsiębiorstwa, prawie 50 tysięcy ludzi, trudnego do pewnej kontroli wewnętrznej. I otóż się okazuje, że 2007 rok, rok jeszcze rządów Prawa i Sprawiedliwości, koszty ogólne zarządu to jest 1 mld zł. 2013 rok, koszty ogólne ponad prawie 2 100 000 000 zł. A brakuje 1 mld. No przecież tym dyrektorom i prezesom wystarczało, jak zarabiali po 15-20 tysięcy złotych i się z tego cieszyli. I żaden z nich się nie prosił o pensję 100 tysięcy złotych. Odwołano tych dyrektorów, którzy sobie radzili, wprowadzano swoich ludzi, tak zwanych swoich menadżerów, którzy od czego zaczęli? Zaczęli od, tak naprawdę od grabienia, od ustalenia sobie odpowiednich pensji, od różnego typu rzeczy, nawet trącając troszeczkę o kolej. Jest przykład jednej w Polskich Liniach Kolejowych dyrektorki finansowej, która została przyprowadzona do firmy na dyrektorkę finansową dużej spółki, bo przecież Polskie Linie Kolejowe to też 40 kilka tysięcy ludzi, to jest cała sieć kolejowa w Polsce. Została dyrektorem, członkiem zarządu, dyrektorem finansowym. 7 miesięcy pobyła dyrektorem finansowym i prezes powiedział, że ona mu nie odpowiada. Została zwolniona i dostała 740 tysięcy odprawy. Wielu ludzi przez całe życie, 3/4, 4/5 Polaków przez całe życie tyle swoje nie zarobi tyle. A ona dostała za te kilka miesięcy pracy tyle odprawy. I nikt się o to, pytaliśmy o to w ramach pytań poselskich, chcieliśmy wiedzieć, kto jest zawinił, no bo to jest wyprowadzenie, forma wyprowadzania firmy, z firmy państwowej pieniędzy. Nikt za to nie odpowiedział, nie tylko w jakiś sposób karnie, dyscyplinarnie, ale nawet służbowo nie wyciągnięto wniosków. To po to tak się robi w tej chwili.
A to nie ma jakichś organów ścigania, które mogłyby tutaj wkroczyć? No bo ja rozumiem, że opozycja może o tym mówić w Sejmie, tak? No ale są chyba jakieś organy ścigania, jest Najwyższa Izba Kontroli. Są jakieś instrumenty, które nie pozwalają na to, że na przykład ja ciebie jako mojego kolegę umieszczam w zarządzie, gdzieś tam daję ci stanowisko, za 3 miesiące cię zwolnię, dostaniesz dużą odprawę, bo jeszcze kolega z lewej strony czeka.
Ale jeżeli to rząd za taką decyzję podejmuje, najwyższa władza w Polsce ustala takie stawki wynagrodzeń nowe, no to właściwie praktycznie rzecz biorąc zaczyna to działać jakby zgodnie z prawem. Takie prawo jest ustanowione i robimy kominy. Robimy jakoś Amerykę Środkową w Polsce. Ludzi bardzo dużo zarabiających i dużą sferę biedy. To takie są efekty tych rządów.
Ja przypomnę, że w okresie, gdy przedsiębiorstwa były przekształcane z przedsiębiorstw państwowych na spółki prawa cywilnego, aby uniknąć tych sytuacji, została wprowadzona tak zwana ustawa kominowa, czyli ograniczono maksymalne wydatki, maksymalne zarobki menadżerów, prezesów tych spółek. To musiano to zrobić i taki był zamysł po to, żeby właśnie uniknąć tego typu sytuacji. Natomiast Platforma
zlikwidować te kominy. O to nam chodziło.
Ale Platforma Obywatelska poszła dalej i wymyśliła mianowicie o taki sposób, że ci menadżerowie nie są zatrudniani już jako pracownicy, tylko zawierane są z nimi tak zwane kontrakty menadżerskie. A wysokość kontraktów menadżerskich już ustala wyłącznie właściciel poza ustawą, tak zwaną ustawą kominową. A więc to był świadomy zabieg tych, którzy rządzą dzisiaj w Polsce, aby właśnie urządzić swoich kolegów, koleżanki, aby wypłacać tak gigantyczne wynagrodzenia, aby w kontraktach zawierać zapisy o odprawach, o jakimś tam zakazie konkurencji przez 3 lata i w związku z tym trzeba wypłacać pensję za 3 lata w przypadku zwolnienia. I to są rzeczy absolutnie skandaliczne, żeby po kilku miesiącach ktoś otrzymywał tak gigantyczne odprawy. No słyszeliśmy, to były takie sprawy, były w Orlenie, takie sprawy były w tej spółce, która zajmowała się organizacją Euro 2012, teraz w kopalniach. Czy tam ciągle następują zmiany w tych zarządach i za każdym razem prawdopodobnie też są wypłacane te gigantyczne odprawy. I rząd w ogóle na to nie reaguje, mimo naszych ciągłego monitorowania. A prokuratura, no cóż, rozkłada bezradnie ręce, to jest właściciel, to jest spółka i proszę bardzo, no właściciel rządzi swoim, tak? Ale oni nie rządzą swoim, tylko naszym.
Jeżeli dodamy do tego taki efekt, że w ciągu 6 lat właśnie w kompanii węglowej, o której było tak głośno, 5 razy zostały zmienione zarządy.
W ciągu 6 lat, tak.
W ciągu 6 lat, to przecież żaden z tych zarządów i z tych ludzi często wprowadzonych spoza górnictwa, on nie był w stanie wejść w problemy, którymi miał się zajmować.
No i nie
on sobie pobieżnie
i wziął odprawę
i sobie poszedł.
A spółka LOT, taka sama sytuacja. Po 5 obrotach zarządu wrócił ten prezes, który tam gdzieś 5 lat temu został zwolniony i teraz znowu przyszedł.
No właściwie to nie chodzi tutaj o to, żeby uzyskać jakikolwiek efekt gospodarczy. Tutaj jest realizowany pewien plan który zakłada, że Platforma Obywatelska i PSL są przekonani, że w jakimś tam czasie marzą o tym, żeby w okresie ich rządów powstało państwo europejskie, żeby to wszystko się rozmyło, a oni chcą w tym czasie stworzyć nową swoją Platformę Obywatelską i PSL-u, klasę średnią za państwowe pieniądze, za pieniądze Polaków. To też można dookreślić krótko, że to jest potężna grabież.
Rząd się sam wyżywi, jak to już kiedyś słyszeliśmy.
No nie, to nie wyżywi, żeby się tylko wyżywił. Tu rząd się, w tej chwili rządzący i ich ludzie sytuują się na takich, którzy będą mieli w krajach ciepłych willę, którzy będą jeździć na jachtach, którzy będą się tak zachowywać jak milionerzy, o których słyszeliśmy nieraz, jakich pokazywano w telewizji. Którzy, ci milionerzy tamci, wyrośli na zasadzie fortun budowanych przez rodziny przez wiele pokoleń.
A Polska, jak to ktoś powiedział, będzie produkowała pielęgniarki i opiekunki dla staruszek niemieckich, no bo w Polsce starszych osób na to stać oczywiście nie będzie.
A tych najlepszych, najzdolniejszych wchłoną wielkie międzynarodowe koncerny i oni nie będą tworzyli polskiej elity, która będzie patriotyczna, która będzie myślała po polsku, która będzie kierowała polskimi przedsiębiorstwami i budowała państwo polskie.
Pokażemy już numery telefonów dla państwa. Zapraszamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Mówimy o aktualnych zagrożeniach wynikających z obecnej polityki rządu, szczególnie w infrastrukturze i transporcie kolejowym, a gdy mówimy o infrastrukturze, no to także powiedzmy o tej płacy minimalnej wprowadzonej przez Niemców. To jest 8,5 euro, tak?
Tak.
Za godzinę. Jak możemy tutaj zaradzić temu problemowi, z którym spotykają się polscy transportowcy?
No to jest rzecz naprawdę bardzo uderzająca w polskie firmy. O co chodzi? Otóż Niemcy wymyślili sobie mianowicie taki przepis, który będzie nakładał obowiązek na wszystkich, którzy nawet przejeżdżają przez Republikę Federalną Niemiec i wykonują pracę, aby w tym czasie, gdy są na terytorium RFN, mają mieć płacone minimum 8,5 euro na godzinę. No w Polsce jest to płaca zupełnie, no, o którą chyba większość z nas by bardzo zabiegała, bo 8,5 euro to przecież są naprawdę bardzo dobre pieniądze. I powiem tak, oczywiście chcielibyśmy tyle zarabiać i chcielibyśmy zarabiać tak jak w Niemczech, ale niestety wprowadzenie nagłej tego typu regulacji uderzy w polskie firmy, one się przestaną być konkurencyjne, one przestaną móc rywalizować już nie tylko tą niską płacę, ale też i w ogóle swoją energią, swoim rozwojem z firmami z innych państw. I tak naprawdę to jest cios w konkurencję. To jest to, aby polskie firmy przestały się liczyć jako drugi przewoźnik dzisiaj w Europie. I to ma tylko taką intencję. Pani premier Kopacz podobno rozmawiała z panią kanclerz Merkel w tej sprawie. Żadnych efektów nie ma, więc jeżeli rozmawiała, to nie potrafiła wytłumaczyć pani kanclerz, że jak szkodliwe, jak niesprawiedliwe dla polskiego pracodawcy i pracobiorcy jest to tak naprawdę to uregulowanie.
Pani kanclerz obiecała, że doprowadzi do spotkania obu ministrów, niemieckiego i polskiego, no ale tak wydaje się,
że... To jest wielki błąd, proszę ojca, dlatego że jest to ingerencja w sprawy wewnętrzne Polski. Przepisy unijne regulują, na jakich zasadach my mamy wjeżdżać do danego kraju i nie przewidują żadnego instrumentu unijnego, który by zezwalał wtrącać się w to, ile kto zarabia. Żadnego instrumentu unijnego nie ma, który by zezwalał na to, żeby Niemcy sprawdzali, ile dalej Polak, który jedzie, zarabia. To jest złamanie przepisów Unii Europejskiej i Niemcom wolno. I z tego tytułu Polska pada na kolana, podejmując bezpośrednie rozmowy z Niemcami. Ona od swego przewodniczącego Unii Europejskiej powinna zażądać właśnie, żeby zwołał posiedzenie Rady Europejskiej i na tej posiedzeniu postawić weto przeciwko takim rozwiązaniom. Powiedzieć, że Niemcom nie wolno i Niemcy ukarać odpowiednio za to. To Unia Europejska powinna za to Niemcy ukarać. I my prosząc Niemcy o to, idąc na żebry do Niemców, my po prostu hańbimy się jako Polacy. Mamy przewodniczącego z Polski Unii Europejskiej, i od niego żądania nie, do niego nie wystawiamy żądania, żeby on zwołał posiedzenie Rady Europejskiej i stuknął pięścią w stół, ale żeby to się stało. Polska się robi po prostu państwem trzeciej kategorii albo i czwartej w Unii Europejskiej. No tak po prostu nie wolno.
Tym bardziej, że przecież to też nie dotyczy tylko polskich przewoźników, tak? Są inni przewoźnicy, którzy również w tym funkcjonują z Europy Środkowej, Wschodniej. I tu właśnie wspólne działanie, tak jak mówi pan poseł Kurzewski, może jedynie być skuteczne.
Więc gdyby Ewa Kopacz była mądra, to by stworzyła koalicję.
Przede wszystkim oczywiście.
I wspólnie.
I zwołanie Rady Europejskiej.
Na Radzie Europejskiej, której szefuje Donald Tusk z Polski.
Wcale nie należy iść do Niemców, żadną prośbą. To należy żądać wycofania i to wszystko.
A to warto powiedzieć, że to właśnie w ręku przewodniczącego Rady Unii Europejskiej jest ustalenie programu pracy Unii i to on decyduje o tym, jakie sprawy będą podejmowane na najbliższych wszystkich posiedzeniach, którymi on kieruje.
Coś nie mam, nie mam przekonania, że Donald Tusk tutaj cokolwiek zrobi.
Należy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż ja wspominałem, ojcze dyrektorze, o tym, że polski rząd, państwo powinno być aktywnym inwestorem. Państwo nie przyczyniło się w ostatnich 7 lat do powstania żadnego przedsiębiorstwa w Polsce. Poza sprzedażą to nic nie wygenerowało żadnej firmy, żadnego działania gospodarczego. A to państwo może, bo państwo powinno być inspiratorem działalności gospodarczej. My mamy w tej chwili najmądrzejszych 2 miliony ludzi, którzy wyjechali, najbardziej zaradnych. I teraz, kiedy parlamentarzyści brytyjscy zaczęli Camerona atakować za to, że stwarza polskim matkom, polskim kobietom dobre warunki, co on im odpowiedział? No przecież nawet media rządowe i inne nie przytaczają tego. Co Cameron odpowiedział parlamentarzystom? A co on im odpowiedział? Proszę państwa, my wykładamy olbrzymie pieniądze na wychowanie dzieci, wykształcenie. Tymczasem Polska robi to za nas. Około pół miliona złotych kosztuje doprowadzenie do momentu, kiedy człowiek jest gotowy do pójścia do pracy. Jeżeli mamy 2 miliony w Wielkiej Brytanii, to jest 1 bln złotych, to jest to nasze zadłużenie. Wydaliśmy pieniądze na wychowanie, na wykształcenie, służba zdrowia, oświata, wszystkie sprawy z tym związane. Państwa pieniądze i rodziców pieniądze poszły po to, żeby teraz ci ludzie pracowali. Nie chorują, bo do 50 roku życia ludzie mniej chorują, więc nie chorują, tylko solidnie pracują. Nie obciążają ich funduszu zdrowia i dają im olbrzymi dochód. I co ciekawsze, na co zwrócił Cameron uwagę, zobaczcie, czy któryś Hindus, który przyjechał do Wielkiej Brytanii, stał się Anglikiem? Czy któryś z Afryki obywatel afrykański, Murzyn, przyjechał do Wielkiej Brytanii i stał się pełnym Anglikiem? Czy któryś Arab, który przyjechał do Wielkiej Brytanii, stał się Anglikiem? I zobaczcie, a co się stało z Polakami, którzy w czasie II wojny światowej przyjechali do Wielkiej Brytanii. Są przykładnymi obywatelami naszego kraju. To jest nasze szczęście. Jak wy nie chcecie rodzić dzieci, to bierzmy Polaków. A Polacy co robią? Cieszą się z tego rząd polski, że Polacy wyjeżdżają. Bo mają 11-12% bezrobocie. Jeżeli by ci nie wyjechali, to mielibyśmy 35% bezrobocie. No, taka niezdarność rządu, taki brak zaradności właśnie w dbaniu o tworzeniu miejsc pracy, w ściąganiu miejsc pracy, to już zasługuje na taki system władzy w innym państwie nigdy by się nie utrzymał.
Właściwą ocenę. Mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham tej audycji już nie jeden raz, ale nie mogłem się dodzwonić. Jestem szczęśliwy, że mi się to udało. I chciałbym się zapytać naszych rządzących, do kiedy będą prowadzić ten kraj do rozbioru? Bo to, co ja widzę, a ja chciałem nadmienić, że ja od 30 lat mieszkam w Niemczech, to troszeczkę widziałem, jak wygląda rządzenie, jak wygląda dbanie o obywatela i inne rzeczy, które tam przeciętny obywatel ma. I chciałbym wiedzieć, jak może ten nasz niby rząd prowadzić ten naród do tego, żeby w swoim kraju się wynaradawiał. To jest pomsta do nieba woła. No, panowie, wy tu debatujecie, mówicie pięknie czy niepięknie. To trzeba coś robić. Proponowałbym partii PiS, żeby solidny program stworzyła, ale program przejrzysty, solidny, żeby ten naród wiedział, za czym ma głosować, o co chodzi i że ich nie wykantują. A tych, co wykantują, to po prostu potrzebnicy. No tak nie można, ludzie. Tak nie można. Dziękuję.
Dziękujemy. To pan Antoni.
To jest takie podsumowanie tego, o czym mówimy. My modyfikujemy program. Nasz program, konferencje programowe jako jedyna partia w Polsce robimy i ten program już od 2008 roku jest dostosowywany do bieżących warunków. My o tym programie mówimy, robimy konferencje programowe. Mamy olbrzymią grupę ekspertów, naukowców, którzy pracują z nami. Duże rzesze osób z cenzusami od doktorów po profesorów cenzurują nam je i w jakiś sposób poprawki wprowadzają do tych rozwiązań, które proponujemy i mamy dobre rozwiązania programowe. Na konferencjach staramy się je nagłośnić. No, właściwie jednym z nielicznych mediów jest właśnie Telewizja Trwam czy Radio Maryja, gdzie my możemy coś o tym powiedzieć. Natomiast na te konferencje, poza tymi mediami, z tych naszych mediów państwowych i prywatnych, ogólnokrajowych, mainstreamowych, jak to niektórzy mówią, nikt się tym nie chce interesować. Bo o tym, co my jako opozycja chcemy zrobić i o rozwiązaniach, które proponujemy i które są, jeżeli by doszły do społeczeństwa, to były potraktowane jako słuszne, no to nie są zainteresowani, żeby przekazywać. Oni są zainteresowani, żeby przekazywać tylko to, co oni robią i tak to pokazywać z dnia na dzień, jak poprzednio premier Donald Tusk, teraz premier Ewa Kopacz rozpoczyna dzień to od tego, co my mamy powiedzieć, żeby nam poparcie nie spadło. I nie ma to, co tutaj ojcze słuchacz nasz mówi z Niemiec, czy rozmawiamy, że co takiego dobrego zrobić. Nie, to jest kwestia taka, co powiedzieć, co obiecać, bo i tak ludzie za miesiąc nie będą o tym pamiętali. Musi być taka lawina różnego typu obietnic, słów, że w tej chwili o, coś ciekawego, coś dobrego i coś nowego i w pamięci ucieka to, co się powiedziało rok temu. A nie rok temu, nawet co się powiedziało miesiąc temu. Jest taka lawina tych wszystkich obietnic, takie zamieszanie, taki szum medialny, że praktycznie rzecz biorąc chodzi tylko o to, żeby w dobrym świetle było widać rządzących. I teraz my robimy maksymalne wysiłki, żeby uświadomić społeczeństwu zagrożenia, które istnieją. Zagrożenia naszego i bytu i materialnego i zagrożenia naszego bytu narodowego, bo to całe działania związane właśnie z tym, że no, przecież jak to jest modnie w tej chwili? No niech ktoś spróbuje w radiu państwowym, nawet państwowym, czy telewizji powiedzieć nasz kraj. Nie, każdy mówi ten kraj, w tym kraju. Nie wolno naszego państwa Polski traktować jako swój, jako mój kraj. Tylko ten kraj, jakiś ten, tamten. W taki sposób uczy się ludzi, żeby do tego odzywać się. I już się wciągają niektórzy ludzie, nawet mądrzy, mądrze myślący i dają się w takie tryby wciągać tym jakby naciskiem medialnym. No to jest systematyczne odpychanie tych ludzi młodych w ramach kształcenia i tak dalej. Od tego myśli ojczyzna, to jest moja ojczyzna, to jest mój kraj. Mam dbać o siebie, ale też mam dbać o swoją ojczyznę. Nie, nie, ta ojczyzna to jest ten kraj gdzieś tam z boku, on mnie nie interesuje. Ja jak nie tutaj, to sobie wyjadę do Londynu. To wszystko jedno, gdzie ja mieszkam. To nie ma znaczenia, czy ja jestem Polakiem, czy ja będę w innym państwie. Ja będę się tak nazywał Europejczykiem. Takie wrażenie, żeby jak najwięcej młodych Polaków z następnego pokolenia stawało się takimi bezpaństwowcami, żeby stawali się ludźmi bezideowymi, żeby nimi było najłatwiej kierować. No i kosmopolityczne takie podejście. I to jest właśnie, to jest straszliwie niebezpieczne. Z tym próbujemy jako Prawo i Sprawiedliwość walczyć. Staramy się na różnego typu spotkaniach demonstrować to swoją postawę, że dla nas to nie jest ten kraj. Dla nas to jest nasz kraj. Dla nas to jest nasza ojczyzna, to jest nasza kochana Polska, żeby do tych młodych ludzi docierało, bo przecież wiele wcześniejszych pokoleń za ten nasz kraj, za tę naszą ojczyznę oddawało życie. Czyli nie wartość materialna najważniejsza. Tracili potężne majątki, tracili dwory i byli na piekotę gonieni na Syberię za tą walkę, za to poświęcenie się dla kraju. A teraz twierdzi się to bezwartościowe. Po co to powstanie jedno, drugie było? Po co to była walka? Po co to wszystko? Najlepiej może pójść wzorem króla Stasia. Wziąć jak najwięcej pieniędzy, sprzedać ojczyznę. i rej sobie. A już co będzie z naszą, że tak powiem, spowiedzią potem i z rozliczeniem się przed Bogiem? To nauczmy też tych młodych Polaków, że najlepiej to sobie nie pamiętać o tym Bogu. Najpierw zapomnieć pacierza odmówić, potem zapomnieć uczestniczenia we mszy świętej, wyjechać do ogródka na działeczkę gdzieś tam, wypić piwo. To jest w tej chwili polityka tego rządu Platformy i PSL-u, która jest zgubna dla narodu polskiego.
Pan poseł Jerzy?
Tak, gdy 13 grudnia wyszliśmy na ulicę w Warszawie i zorganizowaliśmy wielką manifestację, w której niektórzy mówią, że 100 tysięcy było obecnych Polaków, stawiano nam taki zarzut. Otóż dlaczego 13 grudnia? Dlaczego akurat z tą datą chcecie wychodzić na ulicę i walczyć o prawa dziennikarzy, o tym, żeby nie fałszowano w Polsce wyborów? Ja w jednej z audycji w Radiu Olsztyn, w której występowałem, powiedziałem to następująco. Bo tak naprawdę, gdy 13 grudnia Polacy zaprotestowali przeciwko stanowi wojennemu, to my walczyliśmy dokładnie o te same wartości. O to, żeby nie było w Polsce cenzury, o to, żeby to był wolny kraj, o to, żebyśmy się mogli zrzeszać, o to, żeby nie było w Polsce dyktatury. Oczywiście dzisiaj jest inna, tak powiem, scenografia, tak? Na nas 13 grudnia nie napadły uzbrojone oddziały milicji obywatelskiej, tak? Mogliśmy manifestować, ale tak naprawdę niektórzy mówią, no to tylko tyle nam zostało dzisiaj, tak? Że możemy wyjść na ulicę i manifestować, ale to też jest jedna z form, które będziemy stosowali, właśnie te manifestacje, właśnie marsze. Bo musimy zapobiec zagrożeniu, jednym z głównych zagrożeń, jaki jest wyludnianie Polski. Co prawda rząd ogłosił wielki sukces, że podobno w ubiegłym roku więcej, jednak trochę nas przybyło, kilkadziesiąt tysięcy, no ale już te 2 miliony, które wyjechały wcześniej, o nich już zapomniano. A sytuacja jest naprawdę dramatyczna, szczególnie w małych miejscowościach, w których wyjechało do 30% mieszkańców. Jeżeli nie zatrzymamy tych wyjazdów, to Polska się po prostu wyludni. W pewnym momencie zabraknie, już zaczyna brakować, już brakuje tych ludzi, te dzieci, które się rodzą poza Polską, tych interesów otwieranych poza Polską, tych oszczędności składowanych poza Polską, tego wszystkiego, całego życia, które z Polski wycieka.
I jeszcze jeden telefon, prosimy, halo.
Halo, kłania się ja, London, Ontario, Kanada. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Ojca i witam szanownych gości. Chciałem się włączyć do tej dyskusji, o której właśnie mówimy. Po pierwsze, oczywiście PiS robi wszystko, co może, ale za mało, uważam, wychodzi na ulicy i tutaj powinna być sytuacja zwrócona na to, żeby wyciągać ludzi, bo wtedy ci ludzie, którzy nie oglądają telewizji trwam, będą widzieli, przechodząc chodnikami, co o co PiS, jaki ma program. Druga sprawa. Proszę sobie naprawdę zrozumieć, że nie ma szansy wygrania tych wyborów, które będą i prezydenckie, i do parlamentu. Dlatego, że jak właśnie mówicie sami, szanowni goście, ile jest kupionych ludzi przez platformę? A ile ci ludzie mają rodzin? I jakie stworzy się grono? I druga sprawa, wszystko się robi, aby jak najmniej ludzi poszło do wyboru, bo wtedy oni wygrywają. I tutaj sytuacja jest taka, że niestety Polska nasza upada. My w końcu nie będziemy mieli, owszem, może na mapie będziemy istnieli, ale nie mamy nic. To, co się robi, w Rostocku pobudowano 2 kilometry stocznie pod dachem, w Polsce nie można było, rząd dopłacił, bo Niemcy byli zniszczone przez komunę, a Polska nie? Proszę to zrozumieć jednak, dać to ludziom wytłumaczyć. I ten program nie twórzcie tylko, ja mówię do PiS, nie twórzcie tylko, idźcie z tym programem do ludzi, pokażcie im, niech oni zrozumią, co jest, co się dzieje. Dziękuję. Ja jestem tutaj w Kanadzie już 34 lata. I naprawdę
dziękujemy, panie Janie, bardzo dziękujemy, bo mamy jeszcze minutę dosłownie na odpowiedź do zakończenia programu, tak bardzo krótko poprosimy.
No, trudno nie przyznać racji panu z Kanady. Rzeczywiście to nie jest kwestia naszej niechęci jako Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie robić w mniejszych miejscowościach jakichś wieców i manifestacji. Ale faktem jest, że ten nacisk medialny, ten system podejścia do ludzi, że to się już nic nie da zrobić, doprowadza do tego, że jest nam bardzo trudno ludzi mobilizować. To jest kwestia tego typu, że my myślimy o tym, co zrobić, żeby właśnie to, o czym Pan mówi, żeby w Polsce nie było tak, że będzie poniżej 50% obywateli brało udziału w wyborach. Bo wtłoczono im do głowy przekonanie, że jego głos i tak nie znaczy nic, że nie ma po co głosować, a co on tam będzie, jest tak jak było i tak jak będzie, przyjdziecie wy, to też się nic nie zmieni, bo to tak się mówi, kto by nie rządził, to się nic nie zmieni, bo to tak musi być, bo to w Unii Europejskiej, bo to i tak dalej, cały czas się tak stawia sprawy. I właśnie to działanie, zresztą i dzisiejsza audycja i wiele innych działań, które podejmujemy, mnóstwo spotkań jednak. Chciałbym tutaj uspokoić Pana, że my mamy bardzo dużo jako Prawo i Sprawiedliwość spotkań z ludźmi, że praktycznie rzecz biorąc teraz Andrzej Duda jako nasz kandydat na prezydenta spotyka się z ludźmi codziennie. I na przykład dzisiaj, w niedzielę, miał w planie 5 spotkań w 5 powiatach osobnych, więc jest to katorżnicza praca. Jeżeli nie daje rady dotrzeć poprzez media, to dociera osobiście,
czyli postawimy. Pracujemy. Jeszcze króciutko pan poseł. Ja wspomnę, że pracujemy nad tym, aby w każdym większym mieście tego typu manifestacje, jak była w Warszawie, się odbyły. To już są część jest zaplanowanych, część będzie już zaplanowanych. Do końca lutego w każdym większym mieście tego typu manifestacja będzie zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Krzysztof Tchórzewski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, pan poseł Jerzy Schmidt, przewodniczący Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw transportu drogowego i drogownictwa, byli naszymi gośćmi. O 21.30 jeszcze w Radiu Maryja będziemy z Państwem rozmawiali. Serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.